Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy poranek wnet, 5 grudnia, 7.11 na naszych zegarach i zimową porą, zimowy poranek i zimowa łódź podwodna wypływa. Oczywiście witamy naszych patronów, ale wszystkich słuchaczy. No i zachęcamy do tego, żeby Państwo dołączyli do naszej załogi, żeby Państwo zostali bosmanami, żeby Państwo zostali komandorami albo kontradmirałami. Ja wczoraj nagrywałam takie pocztówki głosowe i serdecznie pozdrawiam naszego słuchacza Grzegorz Nycek, który mieszka i który słucha nas na Kostaryce. Tak więc Radio Wnet obecne jest na całym świecie i serdecznie pozdrawiam jednego z naszych słuchaczy. Tych pocztówek głosowych było kilka. Jest to jedna z form dołączenia się do naszej łodzi podwodnej, ale jest tego dużo, dużo więcej. Zachęcam patronite.pl/radiownet. Ja teraz wejdę na tę stronę i podejrzę, ilu jest naszych patronów. Jest 1092 osoby. Tak więc jest już nas dosyć sporo, ale chcemy, żeby było Państwa jeszcze więcej, tak więc czekamy na kapitanów, na bosmanów, komandorów, kontradmirałów i przede wszystkim na admirałów. A tak więc zaczynamy dzisiejszy poranek wnet. Mogą Państwo nas słuchać oczywiście, ale także zobaczyć, bo jesteśmy na portalu YouTube. Ja się do Państwa uśmiecham. Witam Państwa, którzy są z nami online. Ze mną dzisiaj Asia Reiner, która realizuje dzisiejszą audycję, Mikołaj Murkociński, który wydaje, a także Konrad Tomaszewski, który odpowiada właśnie za nasze wideo. To tak tytułem wstępu, a jeszcze imieniny. Dzisiaj obchodzą m.in. Anastazy, Bartosz, Bartłomiej, Dalmacjusz, Felix, Gerald, Geraldyna, Kryspin, Kryspina, Mikołaj, Pelin, Pelina, Pęcisława i Sabas. Dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a także Światowy Dzień Gleby, ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą. Co w dzisiejszym poranku wnet? Będziemy między innymi zajrzymy do Krakowa, gdzie odbyła się konferencja Znaki Harmonii. Porozmawiamy na temat Dubaju, na temat tego, co działo się podczas szczytu COP28. Zajrzymy również na granicę polsko-ukraińską, bo tam nadal protest przewoźników, a także ustalenia pewne, które płyną do nas z Brukseli. 8.15 pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Porozmawiamy o ustawie wiatrakowej, bo dużo się w tym temacie dzieje. Premier Mateusz Morawiecki między innymi mówi, namawia do tego, żeby powołać komisję śledczą. Zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa również do prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A przed godziną 9 o 8.40 porozmawiamy na temat COVID-u i na temat tego, jak ten sezon zimowy wygląda, jak powinien wyglądać, bo pojawiają się już coraz częściej informacje, albo przynajmniej nawoływania niektórych lekarzy o tym, żeby znowu wróciły maseczki, żeby znowu nakładać jakieś ograniczenia na nas. Tak więc 7.15 się zbliża, patrzymy na muzyczne kalendarium, a w muzycznym kalendarium 5 grudnia 1932 roku urodził się Little Richard, pianista, piosenkarz rock'n'rollowy, zmarł w roku 2020 w wieku 87 lat. No więc Little Richard i Lucille na początek poranka.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Budzimy się razem z Państwem, a z nami jest Mikołaj Murkociński, który w miniony weekend odwiedził Kraków. Dzień dobry, Mikołaju, co tam się działo?
Dzień dobry, Magdo, dzień dobry Państwu. Byłem w Krakowie, ponieważ w Krakowie odbywała się konferencja pod tytułem Znaki Harmonii, Creatio Continua. Byliśmy patronem medialnym tego wydarzenia w dniach 1-2 grudnia. I w czasie tej konferencji była mowa o, no właśnie, harmonii w naszym świecie. Czy ta harmonia jest jeszcze możliwa? Harmonia, życie w harmonii z naturą, z naszą ziemią, trochę na podstawie encykliki Laudato Si. I w czasie tej konferencji miałem okazję przeprowadzić kilka rozmów, między innymi z panem Czesławem Bieleckim, architektem, publicystą, ale przede wszystkim działaczem opozycji antykomunistycznej, właśnie na temat dialogu, na temat tego, czy dialog jest w ogóle jeszcze dzisiaj możliwy w naszym społeczeństwie i czy harmonia jest możliwa w naszym społeczeństwie. Więc proponuję, żebyśmy posłuchali.
Dzisiaj mówiliśmy dużo o solidarności. Pan jest znaczącą postacią solidarności ruchu antykomunistycznego. Co z tej naszej solidarności pozostało dzisiaj?
No myślę, że częścią tego myślenia o tym, co nas bardziej łączy niż dzieli, jest wiele inicjatyw. Tą największą, najbardziej spektakularną była ogólnopolska solidarność ponad wszystkimi podziałami w pomocy Ukrainie w momencie, kiedy Moskale napadli na już w pełnoskalowy sposób na Kijów, Charków, prawda, i na całą Ukrainę. Ten odruch, w którym społeczeństwo zareagowało, niezależnie od tego, że reagowało też państwo, w naszym wspólnym interesie, to był absolutnie taki odruch. Moim zdaniem innymi śladami takiego myślenia solidarnościowego było zarówno szczególnie w tych pierwszych latach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a też Szlachetna Paczka. I oczywiście zdarzają się rzeczy, których się potem nie zgadzamy w jakimś sposobie formatowania takiej zbiorowej solidarności. Niemniej ten odruch, w którym stajemy ponad grupowym czy indywidualnym egoizmem w imię rzeczy, które bardziej nas łączą niż dzieją, to właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że teraz jest jakiś moment w naszych dziejach, kiedy musimy znowu stanąć ponad animozjami i konfliktami z przeszłości i także bieżącymi, myślę o tym, co dzieje się dziś na granicy polsko-ukraińskiej, i dojść do jakiegoś konsensualnego rozwiązania w imię racji wyższych. Bo właściwie czym była tamta solidarność? Przypomnę, że na 10 milionów ludzi w okresie karnawału były 2 miliony członków partii. Chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy ta solidarność się skurczyła do kilkuset tysięcznej grupy działaczy i aktywistów podziemnych po stanie wojennym, to nadal bardzo wiele nas dzieliło. W bardzo wielu sprawach byliśmy zupełnie innych poglądów politycznych, mieliśmy inne rozumienie strategii i taktyki tego związku, a jednak mówiliśmy wszyscy, że nie damy się podzielić ani zniszczyć. I właśnie ta umiejętność znalezienia kompromisu i konsensualnych rozwiązań na przekór różnicą poglądów czy różnicą biografii, to jest podstawa myślenia solidarnościowego.
Tutaj Maurice Glassman, jeden z panelistów, powiedział wprost, że z tej solidarności po 1989 roku niezbyt wiele zostało, przynajmniej z punktu widzenia ewolucji gospodarki polskiej. Czy pan się zgadza z jego twierdzeniem?
Ja myślę, że po prostu bardzo wiele aspektów tego, od przyjętej strategii budowy życia politycznego, gdzie w gruncie rzeczy na początku była próba stworzenia jakiejś quasi-meksykańskiej partii instytucjonalno-rewolucyjnej z komitetów obywatelskich. Potem była próba zawłaszczenia tego ruchu, a to przez jednych, a to przez drugich. W tym sensie politycznym na pewno. sensie ekonomiczno-społecznym ja się zgadzam z tym, co mówił Lord Glassman, że w gruncie rzeczy przyjęliśmy taki wdrożenie takiego imitacyjnego modelu skrajnie liberalnego bez uświadomienia sobie, że jeżeli większość uczestników tej transformacji pozostaniemy na marginesie, na prowincji, w małych miejscowościach, w PGR-ach, to po prostu w pewnym momencie nastąpi prawda, odbicie wahadła w drugą stronę, że to było nieuniknione i moim zdaniem było nieuniknione, że formacja taka jak centroprawica, czy na początku Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie przejmie władzę, po prostu dlatego, że oni się upomnieli o tych w cudzysłowie lub w rzeczywistości skrzywdzonych i poniżonych. Po prostu moim zdaniem zwolennicy takiego twardego definiowania polityki gospodarczej w oparciu o kryterium homo economicusa, że człowiek jest po prostu zwierzęciem ekonomicznym. Nie, człowiek jest, oprócz tego ma swoją godność, o czym tu mówiłem, no, że praca, ziemia, pieniądz to nie są, jak wskazywał na to myśliciel tuż powojenny węgierski Polony, to nie są normalne towary, które się kupuje lub sprzedaje. To, jaka jest podaż pieniądza, to, że ziemi nie przybywa i trzeba ją szanować, to, że ziemia, praca i pieniądz. No, praca. Ludzie pracują nie tylko po to, żeby zarabiać na życie. Ludzie pracują, bo na tym polega też między innymi, co ta stara, pierwsza Solidarność podnosiła, to jest godność pracy. Człowiek nie mający pracy, bezużyteczny, będący na marginesie, czuje się przez to niepotrzebny i poniżony, czyli to, o czym mówił też papież Jan Paweł II, mówił o godności pracy. Więc to wszystko są elementy składowe i moim zdaniem one zostały bardzo, bardzo szybko odłożone na margines w imię wielkiej inżynierii społecznej. No, a ta inżynieria, jak wiemy, od lat ma swoje ograniczenia. Ale pytanie, czy można było zrobić inaczej, pozostaje do dziś otwarte. Taka alternatywna historia nie jest łatwa do napisania, dlatego że Polska była bardzo zadłużona. To się działo pod dyktando Zachodu, który jednocześnie umarzał nasze długi i jednocześnie angażował się. Z jednej strony angażował się kapitałowo, z drugiej strony zdobywał ten rynek. Ja akurat miałem wówczas kontakt z ludźmi, którzy zajmowali się finansami na Zachodzie i mówili mi, wy to sprzedacie i będziecie odkupywać. I rzeczywiście tak się działo i znowu nie jest to prawdą, że to jest renacjonalizacja. To jest jak gdyby brak potencjału najpierw, żeby dokonać tej transformacji gospodarczej, ale w pewnym momencie, kiedy już wzmocniliśmy się i wzbogaciliśmy, w sposób naturalny dla obcego kapitału to przestaje być ten fantastyczny interes. I w związku z tym on gotów się jest z tego wycofać, bo on gdzie indziej ekspanduje, gdzie indziej dokonuje ekspansji. Także jest jakaś przykra dla nas czasem, ale logika biegu historii gospodarczej.
Chciałbym się jeszcze odnieść do tytułu całej konferencji, Znaki Harmonii, bo to w sumie o nich mówimy. Polska podzielona, Polska plemienna, brak dialogu. Czy dzisiaj Solidarność, Harmonia, co konsensus, bo o konsensusie również była mowa, co powinni, czy jesteśmy do tego jeszcze zdolni?
No, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że 5 lat temu zainicjowaliśmy z gronem ludzi o bardzo różnych poglądach, od lewicy do, od cywilizowanej lewicy do cywilizowanej prawicy, projekt Konsens i w tej inicjatywie udaje nam się nie tylko dochodzić do konsensusu w różnych dyskutowanych rozwiązaniach, ale ostatnio zrobiliśmy nawet rekapitulację i lada moment ukaże się książka, o której warto, żebyście powiedzieli, którą dostaną wszyscy posłowie i wszyscy senatorzy, a czy z niej skorzystają, to jest już następna sprawa. Ale my pokazujemy, że można kompletnie się różniąc biograficznie, religijnie, politycznie, życiowo, można jednocześnie po pierwsze rozmawiać, po drugie wypracowywać to, co w pierwszej Solidarności się udało, to znaczy jakiś najmniejszy wspólny mianownik pozwalający współdziałać. To znaczy zaczynać od priorytetów, co do których się godzimy, tak jak myśmy chcieli mieć niepodległość, zdrowy pieniądz, normalną gospodarkę, normalny rynek, a nie rynek niedoborów. I to było coś, co nas łączyło, mimo że różniliśmy się co do dróg dojścia, formuł organizowania życia politycznego i społecznego. Więc można zaczynać od tego, gdzie się, z czym się zgadzamy ze sobą, a nie zaczynać od tego, gdzie się różnimy. Na tym polega to pokonanie tego syndromu plemiennego, że jesteśmy Hutu i Tutsi.
Tylko jeszcze, czy politycznie to się opłaca?
Proszę pana, to znaczy komu?
Wszystkim, nie.
Narodowi, państwu to się opłaca na pewno. A czy graczom politycznym, którzy nie umieją niczego robić, tylko się spierać? Dla nich nie. Dla nich to jest czysta strata. To jest pytanie, czy polityka w Polsce to jest praca, organizowanie ludzi, tworzenie wartości dodanej, czy polityka polega na tym, że to są płyty tektoniczne, które się nasuwają na siebie i chodzi o to, żeby X lub Y skoczył na szczyt i przez moment był numerem jeden. Jeżeli o taką politykę chodzi, to dla takiej polityki nie warto szukać kompromisów i konsensu. Ale jeżeli chodzi o to, coś zrobić dla Polski, dla Europy, dla cywilizacji, której chcemy bronić przed Moskalami, to z całą pewnością dla takiej polityki opłaca się osiągać konsensus i wypracowywać kompromis.
Dziękuję panu za rozmowę.
A rozmawiał z Czesławem Bieleckim, architektem, publicystą, nasz redakcyjny kolega Mikołaj Murkociński podczas konferencji w Krakowie Znaki Harmonii. A my serdecznie dziękujemy państwu, że są państwo z nami w naszej żółtej łodzi podwodnej. Jest już państwa 1094 patronów, patronite.pl/radiownet. I teraz z naszymi patronami, którzy są bosmanami z Warszawy, właśnie mamy połączenie. Pani Małgorzata i Maciej Zawistowscy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pani Małgorzata jest przy telefonie. No tak. Więc pytanie na początek. Dlaczego państwo dołączyli się do naszej żółtej łodzi podwodnej i stali się tymi bosmanami?
Chcieliśmy wyrazić w ten sposób swój zachwyt nad państwa dziennikarstwem. To po primo, ponieważ ja słucham państwa niemalże od samego początku. Mąż troszkę później dołączył do słuchaczy. Natomiast no, ja jestem z państwem niemalże od samego początku. I ponieważ szanuję to, co robicie i jestem pełna podziwu dla państwa pracy, to postanowiliśmy w tych ciężkich czasach, które nadchodzą, myślę, w jakiś sposób wspomóc. Chociaż takimi drobnymi kwotami, takimi na które nas po prostu jest stać, a jesteśmy emerytami, rencistami, więc no, każda kropelka myślę, że się przydaje.
Tak, oczywiście jest, że te wszystkie kropelki się zbierają i tak jak mówię, jest już państwa 1094 razem z nami. To jeszcze proszę powiedzieć, powiedziała pani o tym, że prawie od początku, ten początek był kiedy tego słuchania? Jeszcze jak byliśmy w hotelu europejskim, nasza siedziba była, tak?
Tak, absolutnie. Pamiętam właśnie nawet tak wczoraj sobie myślałam i wspominałam tak naprawdę te jeszcze na przykład koncert na Koszykowej. Dwa koncerty, pamiętam, były z panem Ryszardem Makowskim. Zresztą tam poznałam pana Krzysztofa Skowrońskiego. Też pierwszy raz zobaczyłam na żywo, jak to tak można powiedzieć. I na przykład właśnie pan Makowski śpiewał piosenkę Kapliczka na Ząbkowskiej. przepiękny utwór. Potem były soboty i te jarmarki wnet. I tam też, pamiętam, spotkałam Wojciecha Piotra Kwiatka, świętej pamięci już w tej chwili, i gdzie kupiłam książkę i dostałam autograf, i też taka przemiła w sumie rozmowa z panem Kwiatkiem. I co jeszcze mi się tak nasuwa? No właśnie te wszystkie audycje, szczególnie podobają mi się pana Krzysztofa Jabłonki, tematy te historyczne. Uwielbiamy słuchać z mężem pana Bogatki, pana Piotra Witta. Moim ulubionym jest pan Łukasz Jankowski, mąż przepada za panią Jaśminą Nowak. Przepraszam, że mówię to do pani jako do kobiety, ale pani też jest wspaniałą redaktorką. No i jest jeszcze taka audycja dla nas zupełnie wyjątkowa i myślę, że chyba nigdzie nie spotykana, chociaż bardzo rzadko słuchamy innych stacji radiowych, to są radioaktywni. To jest coś takiego, co nas, no bardzo tak powiem, zdziwiło na początku, bo ci redaktorzy, troszkę niepełnosprawni intelektualnie, no są jednak tak pełni radości, tacy ekspresyjni, tacy spontaniczni i tak zaskakujący, że naprawdę no z przyjemnością można jakby wyławiać dla siebie różne takie ich motta życiowe, mimo że, no tak jak mówię, są niepełnosprawni intelektualnie, ale chapeau bas dla nich.
Tak.
Także to są
Radioaktywni jest to audycja, która przynosi nam chyba najwięcej uśmiechu w naszej redakcji i zawsze poprawia nam humor. Powiedziała pani, że nadchodzą ciężkie czasy. Co pani miała na myśli?
No, ciężkie czasy, ponieważ tak mi się wydaje mężowi, że w tej chwili, no właśnie to jest polityka, a wy jesteście jakby raczej tacy bezstronni, pokazujecie dużo różnych opinii różnych osób, natomiast my jesteśmy bardzo konserwatywni i w tej chwili to, co obserwujemy na nie tylko w Polsce, nie tylko na naszej tutaj ziemi, ale i w ogóle w świecie, to jakby takie właśnie ciężkie czasy, bo tak i przeciwko Panu Bogu, bo jeszcze wspomnę o Rikszy Miłosierdzia, którą też słuchamy, koronkę odmawiamy, dzień zaczynamy od różańca, nie u was w radiu. Natomiast no właśnie ciężkie czasy takie obyczajowo-moralne, to tak my to czujemy.
Bardzo dziękuję za ten głos. To była pani Bosman, Małgorzata Zawistowska, która razem ze swoim mężem, panem Maciejem, stali się naszymi patronami. Bardzo serdecznie dziękuję i
my również państwu
ahoj, tak?
Ahoj i szerokich wód przed wami jeszcze państwu wszystkim życzymy i bardzo serdecznie pozdrawiamy.
My również dziękujemy za wsparcie i za to, że państwo z nami są. 1094 patronów jest. Zapraszamy państwa na stronę patronite.pl/radiownet. Mogą państwo zostać, tak jak właśnie pani Małgorzata i pan Maciej, bosmanami, ale także kapitanami, komandorami i tak dalej, i tak dalej. Godzina 7:35 na naszych zegarach.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
No i dla tych, którzy jeszcze nie znali tego adresu, to niech go zapamiętają. patronite.pl/radiownet. A my będziemy teraz rozmawiać na temat tego, co działo się w Dubaju. Odbywał się tam szczyt COP28. Z nami jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak ocenia pan to, że szczyt COP25 w ogóle odbył się w Dubaju, w kraju, który, jak wiemy, jest ważnym krajem, jeżeli chodzi o paliwa kopalne? Co to był za sygnał, jak on został odebrany na Bliskim Wschodzie?
No przede wszystkim mamy Bliski Wschód dwóch prędkości, to znaczy mamy z jednej strony państwa Zatoki Perskiej, takie jak właśnie Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, które no wielkimi projektami i wielkimi inwestycjami tak właściwie no, tworzą no, inny obraz niż to jest w innej części Bliskiego Wschodu, takich chociażby jak Gaza, jak Syria, jak Irak, Iran. I to są państwa, które no, tak wydają wiele miliardów dolarów, żeby pokazać światu, że są tak właściwie no, nowoczesne, rozwijające się i idące do przodu. Oczywiście Emiraty Arabskie to jest kraj silnie uzależniony od rynku ropy naftowej. Szacuje się, że około 6 milionów baryłek dziennie jest produkowanych. No i szczyt w kraju, w którym to de facto żyje z ropy naftowej, jest uważany za dość mocno kontrowersyjny. Między innymi dlatego, że minister energetyki i przemysłu tego kraju, Sultan Al-Jaber, jest uważany za takiego, nazwijmy to, negacjonistę całej tej filozofii globalnego ocieplenia. Natomiast przez te kilka dni w Dubaju rzeczywiście spotkali się najważniejsi z ważnych. Doszło do wielu różnych wystąpień, jak i też posiedzeń. Spotkał się między innymi emir Kataru Al-Thani z izraelskim prezydentem Herzogiem. Też oczywiście była syryjska delegacja, coś co akurat jest niejako pokazujące, że reżim Bashira Al-Assada powrócił na salony regionalne, jak i też światowe. Natomiast ten szczyt był wykorzystany przede wszystkim do dwóch elementów. Znaczy jeden z nich to jest kwestia oczywiście wojny w Gazie, jak i też różnych deklaracji, jak i też różnych prób podczepienia pod kwestie klimatyczne tej wojny, która akurat się toczy pomiędzy Hamasem i Izraelem. No i z drugiej strony oczywiście jak można pogodzić sam fakt taki, że ropa naftowa, która dalej jest niezbędna dla światowej gospodarki, no jednak tworzy pewne, albo zdaniem niektórych tworzy pewne fakty, takim jakim są globalne ocieplenie tutaj. No i państwo, które żyje de facto z ropy naftowej, pojawia się coraz więcej komentarzy, że czekają nas kolejne obcięcia wydobycia z państw OPEC. Tak więc oczywiście szczyt odbył się z różnymi kontrowersjami, które miały miejsce, no ale to też pokazuje przede wszystkim to, że no temat energetyki szczególnie jest bardzo wrażliwy w tej części świata, czyli w Zatoce Perskiej. No i też spotkałem się z takimi komentarzami, że jednak te Global South coraz bardziej rozchodzi się z Zachodem, jeśli chodzi o postrzeganie tej rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że wiele różnych projektów energetycznych, które są bardzo powszechne na Zachodzie, no są nierealizowalne de facto w krajach czy to azjatyckich, czy afrykańskich, czy w Ameryce Południowej. Natomiast tutaj, tak jak już stwierdziłem, że mamy Bliski Wschód dwóch prędkości, to też mamy też generalnie kwestie globalne różnych prędkości, coś co akurat ten szczyt dobitnie to wykazał.
Tak jak jeszcze powiedziałeś w sumie o jednym z gospodarzy tego szczytu, mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Sultan Al-Jaber, to właśnie ten człowiek powiedział wprost, że nie ma żadnych dowodów naukowych ani scenariuszy, że wycofywanie paliw kopalnych jest potrzebne i pozwoli osiągnąć założone cele, więc to była taka łyżka dziegciu wrzucona w sumie do tych wszystkich polityków, do tych wszystkich zgromadzonych, którzy chyba mają podobną narrację, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne.
To znaczy tak, no oczywiście tutaj nie da się ukryć tego, że budżety tych państw Zatoki Perskiej, no przede wszystkim to są oparte na wydobyciu ropy naftowej, na eksporcie tej ropy naftowej, w chwili obecnej coraz większym stopniu na rynki azjatyckie, tak więc tutaj pewna narracja nie występuje, jeśli chodzi o relacje szczególnie z Zachodem. Natomiast no fakty są takie, że Emiraty Arabskie polskie starają się być też takim krajem, w którym to gdzieś tam ten proces przemian energetycznych zachodzi. Między innymi kwestia motoryzacji, dość mocno rozwinięty system solarny. No jednak to jest coś, co akurat właśnie te kraje starają się pokazać, że są bardzo idące do przodu, jak i też mocno rozwinięte. Natomiast no, fakty są nieubłagane, że póki ten surowiec będzie podstawą budżetową krajów eksportujących ropę naftową, no to tutaj nie można się oczekiwać jakichś wielkich cudów, tym bardziej, że to jednak ropa naftowa spowodowała to, że te biedne, bardzo biedne tereny historyczne no, po prostu stały się wręcz bajecznie bogate. I to, że akurat właśnie te kilka krajów Zatoki Perskiej, no jednak różni się dość dużo od ongiś bogatego kulturalnie cywilizacyjnie Lewantu, który to no, jednak jest dość mocno podupadły i w ciągłych wojnach, kryzysach, no to jednak Zatoka Perska wykorzystała ten swój czas w historii, w którym to dobrodziejstwo inwestycji z ropy, wynikające przede wszystkim z ropy naftowej, no jednak tutaj poczyniło de facto cuda, ale te cuda po prostu nie byłyby trwałe, nie będą trwałe, jeśli w jakiś sposób dojdzie do reform w sektorze energetyki. Tak więc no oczywiście są duże kontrowersje, no ale takie to są fakty, że po tym szczycie ruszyła znowu lawina komentarzy odnośnie tego, że najprawdopodobniej państwa OPEC będą znowu obcinały wydobycie ropy naftowej, co akurat może spowodować wzrost tego tego surowca, co oczywiście będziemy odczuwali również na zachodzie, również w Polsce.
A i jeszcze na koniec powiedziałeś, że ten szczyt, który odbył się w Dubaju, także był elementem, czy też był miejscem do rozmów związanych oczywiście z tym, co dzieje się w Strefie Gazy pomiędzy tym konfliktem, wojną pomiędzy Izraelem a Palestyną. Czy tam mogły zapaść jakieś decyzje, jakieś deklaracje, czy ten szczyt miał jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi o ten konflikt?
Znaczy na pewno symptomatyczne jest to, że delegacja irańska wyjechała z tego szczytu, kiedy przyjechała delegacja izraelska. Natomiast istotne jest to, że rozmowy dalej się toczą, tylko że rozmowy w żaden sposób nie mogą być produktywne, chociażby z tego względu, że no, fakty są takie, że zarówno Hamas, przede wszystkim kraje regionu, no, nie mają wielkiego wpływu na Hamas, no i też nie mają wpływu na Izrael. No, natomiast tutaj zarówno strona egipska, jordańska, czy też inne kraje regionu no, starały się w pewien sposób zasygnalizować swoje stanowiska względem wojny w Gazie. Oczywiście to były tylko puste i wyłącznie deklaracje, ponieważ jak widzimy od dwóch dni wojna w Strefie Gazy znowu wróciła pełnym impetem. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni wznowienia działań wojennych zginęło 700 Palestyńczyków. Dalsze ofiary są oczywiście jak najbardziej, trzeba się ich spodziewać. Armia izraelska rusza w kierunku południowego sektoru Strefy Gazy. No i raczej wydaje się, że o wiele istotna była deklaracja Antoniego Blinkena, który kilka dni temu odwiedził Izrael, który stwierdził, że Izrael nie ma miesięcy na to, żeby prowadzić tę wojnę. Tak więc w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy spodziewać się zakończenia pewnego etapu tego konfliktu, ponieważ ta wojna jest tak rozłożona i tak złożona, że raczej to wiele miesięcy czeka nas jeszcze na różnych odcinkach frontu, jeśli chodzi o działania i skutki ataku Hamasu 7 października.
Bardzo dziękuję za ten głos. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my oczywiście zapraszamy Państwa do dołączenia do naszej załogi Żółtej Łodzi Podwodnej. Jest 1095 patronów. Mogą Państwo zostać kim Państwo chcą na naszej łodzi podwodnej. Marynarzem, bosmanem, kapitanem i tak dalej, i tak dalej. A jak mówimy o łodzi podwodnej, jak mówimy o różnych stopniach, mówimy o tym, jak w tej łodzi nam się podróżuje, to też pływamy i płyniemy też muzycznie. 10 skali Beauforta, a za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej i z czym do Polski powrócili ministrowie transportu drogowego.
Dla ludzi o różnych poglądach. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl z okazji 50-lecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19.30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
Po reklamie. Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
A my przenosimy się na granicę polsko-ukraińską. Tam, tak, niemalże od miesiąca trwa już protest przewoźników. Wiemy, że wczoraj też doszło do spotkania ministrów infrastruktury. Nasz wiceminister, pan Rafał Weber, powiedział, że oczekujemy, że Komisja Europejska w ramach Komitetu Wspólnego dokona rewizji umowy i zostaną przywrócone zezwolenia drogowe. Jakie informacje docierają na granicę? Jest z nami pan Jacek Sokół, współorganizator protestu przewoźników na granicy z Ukrainą. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Jak pan odbiera te sygnały, te informacje, które płyną do nas z Brukseli?
Odbieramy to bardzo pozytywnie. Liczymy naprawdę na pozytywne rozpatrzenie naszego problemu, naszego postulatu, zakończenie naszego protestu, bo wszyscy są zmęczeni, aczkolwiek duch w nas nie przygasa. Każdy jest zdeterminowany tym, żeby dalej walczyć o nasze firmy, o nasze miejsca pracy, o nasze źródło utrzymania. No i tutaj musimy w jakiś sposób trwać na tych swoich posterunkach, chociaż aura nam nie sprzyja, no ale jest to jakieś tam już światełko w tunelu. Aczkolwiek szkoda nam bardzo tego, że na pierwszych spotkaniach z panem ministrem Weberem nie było aż takiego zaangażowania. No, dziękujemy, lepiej późno niż wcale. No i czekamy na pozytywne rozwiązanie naszego problemu.
Rozumiem, że pozytywnym rozwiązaniem jest przede wszystkim powrót do zezwoleń drogowych i rewizja tej umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie, proszę pani, to w dłuższej perspektywie da stabilność działania zarówno dla nas, jak i dla większości firm ukraińskich, tych takich uczciwych firm przewozowych, transportowych, które nie pojawiły się jak grzyby po deszczu, bo te firmy, które pojawiły się nagle, znikąd, bo wiedzą państwo, że w tej chwili na Ukrainie wystarczy pójść, zarejestrować firmę i licencję transportową dostaje się jak gdyby z marszu, prawda? U nas jest to jakiś tam dłuższy proces, wymaga to oczywiście pieniędzy, gdzie jest to bariera do wejścia dla wszystkich do tego rynku transportowego, bo rynek transportowy jest bardzo wymagający. To nie jest, nie ubliżając nikomu, taka przysłowiowa sprzedaż warzywek czy jajek pod sklepem spożywczym. No tutaj no, wymagane są większe jakieś tam predyspozycje, większe środki finansowe.
Ale pojawia się bardzo, tak, pojawia się bardzo często argument, że Polska jak chciała i zakazała importu zboża czy jakichś innych produktów z Ukrainy, to zrobiła to bez porozumienia z Komisją Europejską i po prostu razem ze Słowacją i z Węgrami podjęto taką decyzję. Tutaj jednak takiego środka nie zastosowano.
Miejmy nadzieję, że jeżeli nie pomoże to normalna taka droga unijna, to nasz rząd będzie na tyle zdeterminowany i na tyle będzie za Polakami, za polskimi firmami, wykaże się interesem naszego narodu, Polaków, a nie interesem pomocy za wszelką cenę i pogłębieniem kolejnej gałęzi gospodarczej. Na transport jest po prostu bardzo dużą gałęzią. Przypomnę, my generujemy 6-7% PKB, a rolnictwo 3%. Rolnictwo dostało pomocy, że tak w postaci zablokowania takiego nieograniczonego napływu zboża i my też na to liczymy. Proszę państwa, naprawdę liczymy, bo pozostawienie tak dużej branży bez pomocy, bez zainteresowania. No zainteresowanie już jest, ale jeszcze to trzeba wszystko przekuć w czyny, a czyny pokażą, czy, że tak powiem, czy nasz rząd jest po stronie Polaków, polskich firm, czy dalej optuje za bezpiecznym rozwojem firm spoza naszego kraju.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja państwa protestujących? Ile osób protestuje? Gdzie pan w ogóle teraz się znajduje?
No proszę panie, ja się teraz znajduję, jestem w domu, ponieważ ja z poniedziałku na wtorek w zeszłym tygodniu znalazłem się w szpitalu. No gdzieś tam serce, zdrowie odmówiło posłuszeństwa, tego stresu, w którym się cały czas znajdujemy. No i niestety ja muszę przez chwilkę teraz wypauzować, aczkolwiek jak gdzieś niedaleko jest jakieś spotkanie, to mogę pojechać. Za chwilkę będę miał też montowany holter, żeby zbadać, czy tam się nic bardzo nie stało. Miałem podejrzenie stanu zawału, także no to nie są takie drobnostki, że ja się przeziębiłem. Dlatego mówię uczciwie, jestem w domu, za chwilkę będę w szpitalu. No informuję tak, jak jest, nie opowiadam, że jestem w tej chwili na posterunku na granicy, bo nie jestem.
To jak wygląda ten posterunek na granicy w takim razie? Ilu przewoźników protestuje? Które to są przejścia graniczne? No i tak jak pan powiedział, pogoda
nie sprzyja. Są przejścia Medycha, Korczowa, Dorochusk, Chlebenne.
A jak właśnie ta pogoda wpływa na protestujących i na protest? Są państwo zdeterminowani dalej?
Lepiej jest to zorganizowane. Mamy kontenery ogrzewane, w których w ciągu dnia jesteśmy. Mamy samochody, tak jak wcześniej państwu opowiadałem, nasze ciężarowe, gdzie w nich się komfortowo śpi, ponieważ no, nasi kierowcy spędzają nierzadko 2-3 tygodnie w trasie i tam mogą żyć. Dlatego no, dla nas, dla właścicieli, którzy też często sami gdzieś tam jeździmy, to nie ma żadnego problemu.
A jak pan się odnosi do tego protestu polskich protest polskich przewoźników, to panowie, ale pojawiają się informacje w przestrzeni publicznej, że Ukraińcy chcą protestować w Warszawie przeciwko tej blokadzie granicy. Możemy to przeczytać, że pod gmachem Sejmu ukraińscy, nie wiem czy przewoźnicy, ale że Ukraińcy w środę, czyli jutro, 6 grudnia, będą przeciwko państwa blokadzie, przeciwko tej granicy polsko-ukraińskiej protestować.
Proszę pani, żyjemy w wolnym kraju. Każdemu z nas wolno protestować, wolno protestować, wolno się pokazywać, nawet obcokrajowcom, nawet osobom, którym tak bardzo nasz kraj pomógł, a żadnej, że tak powiem, pokory z ich strony nie widać. I tak jak wczoraj powiedziałem na konferencji w Warszawie, przed wejściem do oddziału, chyba to jest Unii Europejskiej, nas się oskarża, że pomoc humanitarna, militarna, znaczy militarna to nie humanitarna, towary świeże i paliwo w beczkach nie przejeżdża przez granicę. Proszę państwa, przejeżdża ono w pierwszej kolejności. Tylko to sami kierowcy ukraińscy utworzyli na parkingach swoistą mafię, gdzie blokują samochody te, które są uprawnione do wyjazdu w pierwszej kolejności. To oni nie pozwalają swoim kolegom wyjeżdżać po to, żeby pokazać w mediach, że my działamy w jakiś sposób na szkodę. Proszę pani, my nie jesteśmy w stanie jako protestujący pojechać na parking i mówić ty jedź, ty jedź, ty jedź. Nie, te samochody przeprowadza policja. To policja nam zgłasza, że słuchajcie, my mówimy dajcie towary świeże, dajcie nie, oni nie mogą, oni mają pauzę, oni są zablokowani, oni nie mogą wyjechać. To jest tłumaczenie ukraińskich kierowców. Dlatego, wie pani, trzeba uczciwie przedstawiać wszystko. Ja staram się mówić uczciwie, tak jak powiedziałem państwu, że źle się czuję, nie jestem w najlepszej kondycji zdrowotnej, jestem w domu. Nie opowiadam, że jestem w tej chwili na granicy.
Jeżeli chodzi o te liczby, to chyba warto podkreślić, co zresztą podkreślał wiceminister infrastruktury, że do tej pory było tak, że na 100 przejazdów, 35 przejazdów to były pojazdy polskie, a 65 to były przejazdy ukraińskie. A dzisiaj jest tak, że na 100 przejazdów przez granicę polsko-ukraińską 10 tylko realizowanych jest przez pojazdy polskie, a 90 przez ukraińskie. Stąd potrzebna jest reakcja Komisji Europejskiej, zaznaczył wiceminister.
Tak, to wszystko się zgadza. Ja bym powiedział, że nawet jest to jeszcze mniej z tych samochodów. Tak naprawdę.
Tak,
i strony, które przejeżdżają.
Tak mówi wiceminister infrastruktury po posiedzeniu w Brukseli, Rafał Weber. Dużo zdrowia w takim razie życzę i aby jak najszybciej ta sprawa została pozytywnie dla strony polskiej rozwiązana. Bardzo dziękuję. Jacek Sokół, współorganizator protestu przewoźników na granicy z Ukrainą. Dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.
Do widzenia, pozdrawiamy serdecznie. A my zaglądamy na stronę patronite.pl, 1095 patronów. Zachęcamy, żeby państwo płynęli z nami, płynęli przez morza, oceany, przez tworza i byli razem z nami. Do studia już wchodzi Jakub Duszak, bo przecież istotna część radia to także wiadomości. A po godzinie 8, o 8.15 Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister rolnictwa, będzie gościem Poranka Wnet. Porozmawiamy o ustawie wiatrakowej, porozmawiamy o sytuacji związanej z rynkiem zbożowym, a także o danych Eurostatu. 8.40 dr Jerzy Milewski i to, co może nas czekać w najbliższej przyszłości związanego z COVID.
Ogłoszenie nadawcy.
Drodzy słuchacze, uruchamiamy Patronite. Zadanie jest proste. Państwo deklarują chęć bycia patronem, wspierają nas miesięczną kwotą 20, 30, 50 zł lub większą, a my w zamian doskonalimy nasze radio i przygotowujemy specjalne treści dostępne tylko dla naszych patronów. Wolność słuchania wymaga wspierania. Zapraszamy na patronite.pl/radiownet. Radio Wnet tworzymy my.
To było ogłoszenie nadawcy.
Reklama.
Czas ucieka, a gdy nie masz jeszcze prezentów, wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie. Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Temat energetyki jest bardzo wrażliwy w Zatoce Perskiej. Komentarz na temat szczytu klimatycznego w Dubaju. Nie żyją obydwaj postrzeleni wrocławscy policjanci oraz Izrael chce zalać tunele Hamasu wodą z Morza Śródziemnego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Temat energetyki jest bardzo wrażliwy w Zatoce Perskiej, a globalne południe rozchodzi się z Zachodem, bo wiele projektów energetycznych jest nierealizowalnych w krajach azjatyckich czy afrykańskich. Mówił o szczycie klimatycznym w Dubaju ekspert do spraw bliskowschodnich, redaktor Paweł Rakowski.
Budżety tych państw Afryki Perskiej, no przede wszystkim to są oparte na wydobyciu ropy naftowej, na eksporcie tej ropy naftowej. W chwili obecnej coraz większym stopniu na rynki azjatyckie, Emiraty Arabskie. Fakty są nieubłagane, że póki ten surowiec będzie podstawą budżetową krajów eksportujących ropę naftową, no to tutaj nie można się oczekiwać jakichś wielkich cudów, tym bardziej, że to jednak ropa naftowa spowodowała to, że biedne, bardzo biedne tereny historyczne, no po prostu stały się wręcz bajecznie bogate.
Mówił ekspert do spraw bliskowschodnich, redaktor Paweł Rakowski. Rodziny zmarłych policjantów postrzelonych we Wrocławiu, aspirantów sztabowych Daniela Łuczyńskiego i Ireneusza Michalaka, zostaną otoczone opieką i wsparciem, oświadczyło kierownictwo MSWiA. Minister Paweł Szafernaker i wiceministrowie złożyli kondolencje bliskim funkcjonariuszy. Policjanci zmarli wczoraj. Obaj zostali postrzeleni w piątek wieczorem przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu przez 44-letniego Maksymiliana F. Mężczyzna zbiegł, ale został zatrzymany w sobotni poranek. Początkowo zatrzymano go za oszustwo. Po postrzeleniu policjantów usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, teraz będzie sądzony za zabójstwo. W sprawie wciąż jest dużo niewiadomych, w tym to, czemu podejrzany zdołał przemycić broń do radiowozu. W policji został powołany specjalny zespół do wyjaśnienia tej sprawy. Izrael przygotował plany zalania systemu tuneli Hamasu pod Strefą Gazy wodą pompowaną z Morza Śródziemnego, donosi The Wall Street Journal. Z informacji wynika, że w zeszłym miesiącu siły obronne Izraela ustawiły 5 dużych pomp wodnych w pobliżu obozu uchodźców Al-Shati w mieście Gaza, które są w stanie zalać podziemną sieć tuneli w ciągu tygodni. Zdaniem Wall Street Journal amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Izrael powiadomił USA o tym planie w zeszłym miesiącu, ale nie podjął jeszcze decyzji, czy go wdrożyć. Według dziennika opinie na ten temat w administracji prezydenta Joe Bidena były mieszane. Wśród obaw znalazło się potencjalne uszkodzenie warstwy wodonośnej i gleby w Strefie Gazy, jeśli przedostaną się do nich woda morska i niebezpieczne substancje z tuneli. Kongres stoi przed prostym, nieuchronnym wyborem, czy wspierać dalej walkę Ukrainy o wolność, czy pozwolić Putinowi wygrać, oświadczył doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan. Jak dodał, nie ma planu B na dostarczenie pomocy wojskowej Ukrainie bez działania kongresu. Jak zaznaczył, dobra wiadomość jest taka, że większość kongresmenów obydwu partii popiera dalsze wsparcie Ukrainy, jeśli tylko odpowiednia ustawa trafi pod głosowanie. Jak dotąd żaden projekt nie został zgłoszony, bo obie partie nie mogą się porozumieć co do zmian w polityce azylowej i imigracyjnej, która ma być częścią szerszego pakietu środków, w którym znajdą się pieniądze na pomoc Ukrainie. Jestem z Radiem Wnet od samego początku, mówiła patronka w stopniu Bosmana na patronite.pl/radiownet pani Małgorzata Zawistowska.
Podobają mi się pana Krzysztofa Jabłonki, tematy te historyczne. Uwielbiamy słuchać z mężem pana Bogatki, pana Piotra Wita. Moim ulubionym jest pan Łukasz Jankowski. Mąż przepada za panią Jaśminą Nowak. No i jest jeszcze taka audycja zupełnie wyjątkowa i myślę, że chyba nigdzie nie spotykana. To są radioaktywni.
Mówiła patronka w stopniu Bosmana na patronite.pl/radiownet pani Małgorzata Zawistowska.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe słabe opady śniegu na krańcach zachodnich i na południowym zachodzie, opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i lokalnie deszcz. Temperatura od minus 4 stopni na północnym wschodzie przez minus 1, minus 2 stopnie na przeważającym obszarze kraju do zera na Śląsku i Podkarpaciu.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Czekaliśmy z niecierpliwością na mecz, trzeci mecz na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej pań, które odbywają się w Skandynawii. Polska-Niemcy, no ale niestety bardzo duże rozczarowanie. Polki przegrały z Niemkami aż 17-33. Niemki wygrywają grupę F. Nasza reprezentacja z drugiego miejsca awansowała dalej, ale rzeczywiście niesmak pozostaje, bo tak dużej klęski na Mistrzostwach Świata w wykonaniu szczypiornistek nie było aż od 75 roku. W pewnym momencie przewaga reprezentacji Niemiec wynosiła już 17 punktów. Reprezentantki Niemiec były bardzo agresywne w obronie, no a ich ataki były zabójcze. To była deklasacja, odnoszę się do tego, co się wydarzyło, niektóre nasze media, ale generalnie należy się też cieszyć z tego, że jednak wychodzimy z grupy, bowiem ostatnie starty reprezentacji polskich piłkarek ręcznych były raczej nieudane. A więc myślę, że trzeba po prostu wyciągnąć wnioski, zebrać pozytywne myśli, energię i grać dalej na tych Mistrzostwach Świata, które, przypomnijmy, odbywają się właśnie w Skandynawii. W naszej grupie, w innym meczu, Japonki no dopiero zdeklasowały rywalki, bowiem w meczu Japonia-Iran padł wynik 40-10. Nieprawdopodobny rzeczywiście. Czekamy zatem na dalsze występy naszych reprezentantek. Tymczasem dziś 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a więc turniej tysiąca drużyn wraca już właśnie w odsłonie 1/8 i dziś dwa bardzo ciekawe mecze. Pogoń Szczecin podejmie Górnika Zabrze, natomiast Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wartą Poznań. No i jeszcze doniesienia, to o czym wczoraj długo rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że Robert Lewandowski bardzo został skrytykowany za swój występ przeciwko Atletico Madryt. Tam Barcelona wygrała 1-0, ale Lewandowski miał kilka doskonałych sytuacji. W ciągu 9 minut 3 takie, z których przynajmniej jedna bramka powinna paść. No ale w obronie Lewandowskiego stanął Xavi, który powiedział, że najważniejsze, że Robert dochodzi do tych sytuacji i on cały czas na niego stawia. Nie widzi powodu, by go odsuwać od składu. Chociaż hiszpańskie media odnosiły się do tego, iż rzeczywiście to nie ten piłkarz, którego Barcelona sprowadzała i który został królem strzelców La Liga. Że coś się zacięło, być może się wielki napastnik kończy, ale Xavi ma swoje zdanie na ten temat i to jest chyba najważniejsze w kontekście kapitana reprezentacji Polski i jego dalszych losów w Barcelonie. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Dziękuję, do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Nie wszystko jeszcze o Rzymie nadano, więc nada się z docelowości wszystkich dróg.
Znad Tybru i świętego Mikołaja Bazyliki. Świętego Mikołaja znaczy się 6 grudnia w środę.
Małgorzata Kleszcz.
Konrad Mędrzycki.
Dzień specjalny z Rzymu.
To była autopromocja.
Reklama.
Czas ucieka, a gdy nie masz jeszcze prezentów, wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Jest godzina 8:14 punktualnie na naszych zegarach, a my zapraszamy na wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad
wnet. Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No to może na początek ustawa wiatrakowa, tak zwana Lex Kloska, która pojawiła się kilka dni temu. Pan premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, żeby powołać komisję śledczą. Zostało skierowane wniosek, zawiadomienie do prokuratury, do CBA. Czy w takich warunkach politycznych taka komisja śledcza ma w ogóle sens?
Sprawa musi być wyjaśniona. Nie wiem, czy komisją, czy prokuraturą. Natomiast zły sposób procedowania polegający na tym, że wrzuca się ustawę potrzebną o zamrożeniu cen energii dla odbiorców, to jest jak najbardziej potrzebne. Do tego wrzuca się nic z gruszki, nic z pietruszki ustawę bardzo kontrowersyjną, dotyczącą lokalizacji ferm wiatrakowych w Polsce. Ja przypomnę, bo myślę, że tu trochę porządku trzeba wprowadzić. W Polsce społeczności lokalne w zdecydowanej większości nie chcą wiatraków. Uważają, że jest to energia zawodna. Zresztą widać u Niemców, którzy mają najwięcej wiatraków w Europie, otwierają w tej chwili bloki energetyczne na węgiel brunatny, nam zabraniając przy okazji takiej produkcji, bo energia z wiatraków absolutnie jest niewystarczająca, jest niestabilna. Nikt nie chce mieszkać w pobliżu wiatraków. Nie mówimy o małych wiatrakach, które mają kilkanaście metrów wysokości, tylko chcę, żeby słuchacze również wiedzieli, nowe wiatraki o mocy 3-4 MW mają ponad 200 metrów wysokości. I kto chce mieszkać w odległości kilkuset metrów od takiego wiatraka? Nikt. To są wielkie inwestycje głównie firm zagranicznych, ale również i polskich, między innymi Kulczyk w to inwestuje. Nikt nie chce mieszkać. Dlatego w 2015 roku w Polsce było około 600 komitetów protestacyjnych w gminach, 600 gminach w Polsce. Tam, gdzie próbowano stawiać wiatraki, wszędzie były.
No to w co grała opozycja? To dlaczego im
natomiast
tak zależy?
Wtedy wprowadziliśmy rozwiązania takie jak w Bawarii. Dokładnie jak w Bawarii, bo jest gęstość zaludnienia podobna i struktura gospodarstw podobna i miejscowości wiejskich. 10 odległości wysokości wiatraka. To rzeczywiście powoduje, że w Polsce takich obszarów jest stosunkowo niedużo. To jest głównie Pomorze Zachodnie i Pomorze Środkowe. I tam tych wiatraków powstało bardzo dużo. W międzyczasie pojawiła się propozycja skrócenia tej odległości na 500 metrów. To było za mało, dlatego zostało to zwiększone w ostatnim momencie przez Prawo i Sprawiedliwość na 700. I wydawało się, że to jest jakiś może zgniły kompromis, chociaż ja byłem przeciwny tych 700 metrom. Uważam, że to jest za blisko. Nikt nie chce mieszkać przy wiatrakach, powtarzam to jeszcze raz. Również nie wolno ich stawiać w pobliżu terenów chronionych, parków i tak dalej. Teraz pojawiła się propozycja, żeby zmniejszyć to do 300 metrów. To sobie trudno wyobrazić. Negatywne wpływy wiatraka opisane i nie ma czasu, by o tym mówić. One są obśmiewane, ale przez tych, którzy mieszkają w miastach i nigdy nie chcą mieszkać w pobliżu wiatraka. I w tym momencie jest wrzutka. Nie wiadomo, kto jest autorem, czy pani Kloska, czy Platforma. Niewątpliwie jest to lobbystyczna wrzutka i to trzeba wyjaśnić i nie dopuścić, żeby ta chora ustawa weszła.
Ale jest pan za tą komisją śledczą, panie ministrze?
Jeżeli będzie taki wniosek, oczywiście poprę. Sprawa jest absolutnie skandaliczna. Uważam, że należy rozdzielić te dwie ustawy. To, co jest związane z zamrożeniem cen, to trzeba jak najszybciej wprowadzić. Zresztą jest projekt rządowy, rządu Morawieckiego jeszcze, który o wiele szerzej mrozi dla większej grupy odbiorców prąd niż to, co proponuje Tusk. Natomiast rozdzielić sprawę wiatraków i ona musi być poddana ponownie, jeżeli już w ogóle sprawa ma być otwarta, ponownie wielkiej debacie społecznej.
Co mówią rolnicy na temat tej ustawy? Jakie jest ich nastawienie? Bo cały czas
bardzo
pojawiają
negatywne.
Się...
My mamy zabudowę rozproszoną. To jest skutek reformy rolnej z 1944 roku. Tego, że rolnicy dostali pola poza wsią, wybudowali swoje domy. W Polsce nie ma właściwie miejsc, gdzie można by stawiać wielkie wiatraki bez protestów ludzi. Jeszcze raz powtórzę, nikt nie chce mieszkać przy wiatraku. Na pewno nie mieszkają nigdy tam ci, którzy inwestują w wiatraki. Czasami zarabia rolnik, u którego na polu ten wiatrak stoi. Dostanie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, rocznie dochodu. On się może cieszy. Natomiast społeczności lokalne są temu generalnie przeciwne. Tu można by wprowadzić rozwiązanie, które sprawdziło się w Bawarii, że zgodę wydaje społeczność lokalna i ona jest najczęściej właścicielem wiatraka. Wtedy może te ich opory są mniejsze, ponieważ całe korzyści z produkcji energii mają mieszkańcy. Mogą przeznaczać to na cele społeczne i tak dalej. Natomiast w Polsce jest to w ogóle niestosowane. Właścicielami są firmy głównie zachodnie i polscy lobbyści, którzy nie licząc się z wolą społeczeństwa próbują te wiatraki tworzyć. One nie są żadnym rozwiązaniem miksu energetycznego, tym bardziej, że nie jesteśmy krajem bardzo wiecznym. Jeżeli wiatraki mamy stawiać, to w tej wersji offshore'owej na morzu. To jest dość logiczne i to powinno być robione. Natomiast na lądzie tylko tam, gdzie ludzie wyrażą na to zgodę.
Cały czas mówi się o tych zagranicznych firmach. Rozumiem, że tutaj kapitał niemiecki jest tym dominującym, jeżeli chodzi o produkcję wiatraków.
To są wielcy producenci turbin wiatrowych. Tak na marginesie, w dalszym ciągu nie opracowano sposobu utylizacji łopat wiatrowych. W Ameryce, gdzie już okres eksploatacji wiatraków się kończy, w Kalifornii, która przodowała w tym, po prostu kopie się wielkie dziury w ziemi, ładuje się te śmigła i one będą tam 1000 lat leżały. W Polsce głównymi dostarczycielami są firmy niemieckie i duńskie i one nie mają gdzie już tych wiatraków stawiać. W Niemczech landy zaczynają ograniczać stawianie wiatraków, uważając, że zniszczyły krajobraz, przeszkadzają ludziom, mają negatywne skutki na zdrowie ludzi. W związku z tym szuka się nowych terenów, gdzie można by te wiatraki w dalszym ciągu stawiać. No i padło na Polskę.
Jeszcze jeden przepis, który wzbudził duże zdziwienie, to jest przepis związany z częściami, które mają być używane. Możemy przeczytać w punkcie 10, że do modernizacji tych wiatraków będą mogły być używane części wyprodukowane nie wcześniej, podkreślam, nie wcześniej niż 4 lata przed datą inwestycji. To oznacza, panie ministrze, że do Polski będą przywożone stare części powyżej 4 lat.
Panie redaktor, to jest prosta konsekwencja. W tej chwili buduje się wiatraki dużo większe niż te kilka lat temu. Kiedyś 1 megawatt to by się wydawało, że to jest wiatrak o dużej mocy. W tej chwili buduje się 3-4 megawatowe. To są te najnowsze. One powodują uciążliwości ogromne, ale są najbardziej ekonomicznie uzasadnione, a te stare jeszcze się nie zużyły moralnie ani technicznie, więc trzeba coś z nimi zrobić. No więc Polska będzie tym obszarem, gdzie te wiatraki sprzed kilku lat będą demontowane w Niemczech czy w innych krajach i dostarczane do Polski. To jest sprawa dość oczywista. Również trzeba wytłumaczyć sprawę wywłaszczeń. Nie pisze w słowie, w ustawie wprost wywłaszczenia, ale jest dołożony zapis, że inwestycje w energię odnawialną wiatrową są inwestycjami celu publicznego, a inwestycja celu publicznego umożliwia wywłaszczenie i zmuszenie mieszkańców do tych inwestycji, łącznie z wywłaszczeniem, jeżeli im to nie będzie przeszkadzało.
To są te przepisy, które istnieją, które widnieją. To jest analiza tej ustawy, tak zwanej ustawy Lex Kloska. No i teraz pytanie, czy opozycja nie spodziewała się takiej reakcji, bo przecież to, co się teraz dzieje wokół tej ustawy wiatrakowej, chyba przerosło polityków opozycji. Nie uważa pan, że politycznie nie spodziewali się aż takiego wywołania takiej debaty?
Wie pani, ja myślę, że to kilka elementów. Po pierwsze, zamieszanie związane z rządem Morawieckiego, przepychanki w Sejmie, przez to jest żenujące, co się dzieje Sejmie od kolejne posiedzenia, że ludzie są tym tak zaoferowani brylowaniem również marszałka Hołowni, że nie zwrócą uwagi na jakiś konkretny przepis, który istotnie pogarsza jakość życia na obszarach wiejskich, niczego nie rozwiązując w zakresie miksu energetycznego, że może to przemknie, a drugie, może nie sądzili, że my nie będziemy się temu przyglądać. Wrzutka opozycji, wrzutka jakichś lobbystów, którzy próbowali to już od dawna wprowadzać. Przecież te rozmowy, ta ustawa, która była jeszcze tam rok temu, również działalność lobbystyczna takiego stowarzyszenia, które mocno o to zabiega, prywatnych przedsiębiorców, nawet niektórych polityków Platformy, którzy lobbują za wywłaszczeniami i zgodą na budowę wiatraków. Widocznie uważano, że teraz jest okazja, teraz albo nigdy, że przy tym zamieszaniu, jaki jest, to zostanie wprowadzone i nikt tego nie zauważy. Nie, to jest skandal. To, co się wydarzyło z próbą tej wrzutki wiatrakowej, to jest absolutny skandal, który niestety dla mnie pokazuje, jaka będzie tendencja, pomimo pięknych słów o tym, jak będzie tworzone prawo, jak będzie postępowała obecna jeszcze opozycja rządowa, ale już większość sejmowa, która za chwilę utworzy rząd.
Wojciech Wybranowski, dziennikarz, opublikował w swoich mediach społecznościowych taką informację, że poseł Hennig-Kloska twierdziła, że nie spotykała się z inwestorami OZE w swoim okręgu wyborczym, bo ich nie zna. I jest zdjęcie z czerwca 2022 roku i właśnie poseł pani Hennig-Kloska na otwarciu elektrowni wiatrowej w gminie Rychwał, inwestor Quair Polska. No i Jacek Kosakowski, były asystent także pani poseł, więc to chyba jest rozwojowa sprawa, panie ministrze.
Ona musi być wyjaśniona. To jest i wiarygodność polityków. Owszem, trzeba czasami brać pod uwagę, że na różnych zdjęciach, gdzieś przypadkowych, często pojawiają się ludzie, z którymi nic nas nie łączy. Zdaję sobie sprawę, że czasami gdzieś jakiś, przepraszam za wyrażenie, wieszak głowę wsadzi w kadr, kiedy robimy zdjęcie. Natomiast branie udziału w uroczystościach, w otwarciach jakiegoś wydarzenia, choćby w tym przypadku kolejnej fermy wiatrowej, a potem wypieranie się tego, to powoduje, że dla mnie taki polityk, mówiąc wprost, przestaje być wiarygodny.
A czyli raczej pani poseł Hennig-Kloska nie ma co liczyć na posadę w nowym rządzie, na przykład Donalda
Tuska. Ale ja myślę, że się nikt nie będzie przejmował tego typu wpadkami. Tam są poustalane obszary interesów. Ta koalicja będzie trzymała się również obsadzanych stołków i nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zaważyło w układzie koalicyjnym między Platformą i Trzecią Drogą. I jak sądzę, takie sprawy nie będą brane pod uwagę. Ale to budzi wielkie zastrzeżenia moje również i brak zaufania do polityków.
Pojawiła się także w przestrzeni publicznej informacja związana z tym, czy Donald Tusk powinien być powołany przez prezydenta na urząd premiera, czy też nie. Marek Jakubiak, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości, mówi wprost: prezydent powinien uprzedzić Donalda Tuska, że nie powoła go w związku z wątpliwościami dotyczącymi działalności politycznej. Mowa oczywiście o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Co pan sądzi na temat wniosków komisji, no i właśnie ewentualnego niepowołania Donalda Tuska na premier?
Wnioski komisji są oczywiste i próba teraz dezawuowania tego raportu, tam się jakieś pomyłki drukarskie trafiły i one zostały usunięte i nie uważam, żeby to było coś złego albo coś, co by przekreślało dorobek komisji. Przyjęła go w całości komisja, to nie jest raport napisany przez Cęckiewicza. Cała komisja wskazała na to, jakie były powiązania Tuska i jego otoczenia z Rosjanami. Dla mnie jest to rzeczywiście poważny przyczynek do tego, żeby człowiek, który w swoim postępowaniu udowodnionym na podstawie danych jawnych, bo jest jeszcze zapewne o wiele więcej w danych zastrzeżonych, taki człowiek nie powinien być premierem. Ale to już jest decyzja pana prezydenta. Mówiąc wprost, nie chciałbym być w jego skórze.
Jak formalnie mogłoby to wyglądać? Jaki argument mógłby płynąć z Pałacu Prezydenckiego?
Sprawa jest chyba prawnie nierozstrzygalna, ponieważ w drugim kroku, jeżeli Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, w drugim kroku prezydent jest tylko notariuszem decyzji Sejmu, on już nie ma żadnej możliwości niepodpisania. Do mnie się zwracają ludzie, którzy twierdzą, że prezydent nie powinien powierzyć kandydatowi wskazanemu przez Sejm, czyli Donaldowi Tuskowi, nie powinien powierzyć. Nie ma chyba prawnej możliwości, by w ten sposób to się wydarzyło. Ona może byłaby wtedy, kiedy zarzuty byłyby również zarzutami karnymi, zarzutami, które nie tylko komisja do spraw kontaktów z Rosjanami, ale prokuratura by wcześniej czy sąd sformułowały, wtedy by to blokowało. W tej chwili wydaje mi się, że sam raport komisji, chociaż dla mnie on jest porażający i pokazuje w sposób uzasadniony i udokumentowany działania Donalda Tuska i pilnowanie interesów rosyjskich, przede wszystkim kontakty służb specjalnych. To jest służby specjalne w każdym kraju powinny bronić niepodległości i suwerenności własnego kraju. Nie mogą krajowi, który jest krajem wrogim, trzeba to uczciwie powiedzieć, wokół nas to jest kraj niebezpieczny, kraj wrogi, nie mogą ujawniać swoich danych, spotykać się jawnie i niejawnie, chlając przy okazji gorzałe, po to tylko, żeby przekazywać dane dotyczące bezpieczeństwa Polski i działań NATO wymierzonych przecież przeciwko zagrożeniom ze strony Rosji. To dla mnie jest powód wystarczający, żeby Donald Tusk nie objął stanowiska premiera, ale prawnie nie jest to chyba możliwe, by to powstrzymać.
To teraz zamykamy już sprawę Donalda Tuska, ale dalej sprawy związane z rolnictwem. Słowacki rząd rozszerzył listę zakazanych produktów rolnych, panie pośle, z Ukrainy. Będą to między innymi jęczmień, mąka pszenna, cukier, trzcinowy słód, soja i miód, bo wiemy, że Słowacy, tak jak my, nadal mają to embargo związane ze zbożem. Czy my powinniśmy pójść w podobnym kierunku?
Zdecydowanie. Zagrożenie żywnością z Ukrainy jest bardzo duże. Ja nie mam jakiejś satysfakcji, ale ostrzegałem przed tym, mówiłem o tym. Mówiły o tym organizacje rolnicze w całej Europie. Czym będzie otwarcie granicy bez żadnych ograniczeń na żywność z Ukrainy? To nie jest tylko kwestia zboża i nasion roślin oleistych. To dotyczy również i innych grup produktów. To jest dramat, który przeżywa rolnictwo europejskie. Zresztą zwracają na to uwagę również kraje, które były podawane jako beneficjenci żywności z Ukrainy. Ostatnio są ogromne protesty w Hiszpanii i we Francji przeciwko napływowi żywności z Ukrainy, która niszczy ich rolnictwo. Dlatego należy tę listę rozszerzyć. Za późno Polska wprowadziła embargo, za późno te ograniczenia, pomimo ostrzeżeń, to mleko się rozlało i my będziemy równowagę rynkową, przede wszystkim w sprawie zbóż, jeszcze co najmniej rok uzyskiwać, jeżeli nie będzie następnego znowu importu.
Wie pan, jaka będzie narracja z Kijowa? Jak będzie to komentowane? Będzie to na pewno zaostrzało nasze relacje polsko-ukraińskie, czego dowodem ma być na przykład jutrzejszy protest. Jutro, 6 grudnia, będą protestować w Warszawie ukraińscy obywatele, ale którzy wspierają przewoźników, jeżeli chodzi o Ukrainę. Więc chyba będziemy się spodziewać takich protestów, jeżeli będziemy cały czas zaostrzać tę politykę i wprowadzać nowe ograniczenia.
Czy ktoś może Polsce zarzucić bierność wobec Ukrainy? Byliśmy pierwszym, który wyciągnął rękę do Ukrainy. Całe społeczeństwo. Tu patrzyłem z podziwem, że jest współpraca opcji politycznych, które by się zagryzły w wyborach, przed wyborami, w kampanii wyborczej. Tu było wspólne poparcie i pomocy militarnej, i humanitarnej, i pod każdym innym względem.
A teraz się ono skończyło, rozumiem, i teraz jest gospodarka i już twarda polityka.
Nie możemy być użytecznymi idiotami. Mamy swoje narodowe interesy i ja już słyszę narrację, że skoro w Europie Zachodniej otwierają się na Ukrainę, to my się musimy dostosować, polskie rolnictwo się musi dostosować, polscy przewoźnicy muszą się dostosować, bo przecież Ukrainie trzeba umożliwić. Tylko że w przypadku rolnictwa to nie jest żadne rolnictwo ukraińskie, tylko międzynarodowych koncernów, które pasożytują na rolnictwie ukraińskim, nie płacąc podatków. I z tego eksportu rząd ukraiński nie ma nic, ponieważ w porozumieniu z politykami ukraińskimi i latyfundystami różnymi, oligarchami, te firmy zachodnie nie płacą podatku. Mamy być użytecznymi idiotami, którzy zniszczą swoje rolnictwo, zniszczą swój sektor transportowy, po to, żeby napędzić kasę różnego rodzaju oligarchom ukraińskim? Nie. Musimy bronić własnych interesów, pomagać militarnie, pomagać humanitarnie w dalszym ciągu i to Ukraińcy muszą zrozumieć, że my mamy również swoje interesy. Podkreślają bardzo mocno swoje, to my musimy również mówić o swoich. Tylko boję się, że Ukraińcy już przeformatowali swoje sympatie. W tej chwili już tylko i wyłącznie upatrują dla siebie nadziei w Niemczech, w Berlinie i będą realizowały pewną agendę, która tam w Berlinie powstaje. A my będziemy albo użytecznym idiotą, albo będziemy sami sobie wmawiać, że to my się mamy dostosować do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zasada jest taka, kraj, który chce aplikować do Unii Europejskiej, to on musi wykonać ogromną pracę. Polska 10 lat dostosowywała się od 92 do 2004, do 12 nawet, ale do referendum. To było 10 lat z okresu stowarzyszeniowego, by się dostosować. To Ukraina się musi dostosować, a nie my czy inne kraje Unii Europejskiej.
Powiedział pan o naszych interesach, a jakie są interesy Unii Europejskiej? Bo ciekawe dane opublikowała agencja TASS. Możemy przeczytać, że po raz pierwszy raz od marca 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny, Rosja stała się czwartym co do wielkości dostawcą zbóż do Unii Europejskiej. Zakupy rosyjskiego zboża wzrosły o 22%. Rosja jest czwartym dostarczycielem zboża do Unii Europejskiej, zaraz po Ukrainie, Brazylii i Turcji. Jak pan z kolei skomentuje to i czy to jest prawda, bo to jest podawane przez agencję TASS?
To jest prawda. Rosja jest dużym producentem zboża u siebie, nie prowadzi wojny na swoim terytorium. Oprócz tego nakradła ogromne ilości, miliony ton zboża na Ukrainie i tym zbożem handluje. Ja jeszcze rozumiem, chociaż też to budzi wątpliwości moralne, że zboże rosyjskie i to kradzione ukraińskie bierze Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, kraje azjatyckie, które mają problemy, Egipt, mają problemy z zaopatrzeniem, ale również ogromne ilości tego zboża biorą kraje Unii Europejskiej. A nawet powiedziałbym, może nie tyle kraje, bo została otworzona granica Unii Europejskiej na import z Ukrainy i również nie zostało to objęte embargiem w stosunku do Rosji, importują to ogromne międzynarodowe koncerny, które mają swoje oddziały we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mają oddziały na świecie i te, nie licząc się z tym, że zasilają w ten sposób budżet wojenny Putina, sprowadzają zboże z Rosji i mają w nosie.
Dlaczego Unia Europejska, panie ministrze, do tej pory nie wprowadziła sankcji, jeżeli chodzi właśnie o zboże?
Tłumacząc to tym, że to by zagroziło zaopatrzeniu w żywność głodujących na świecie, to niech to trafia do głodujących na świecie, jeżeli już musi trafiać. Natomiast absolutnie nie powinna trafiać do Unii. Tylko to jest działalność lobbystyczna wielkich międzynarodowych firm, które mają swoje oddziały w Rosji, mają swoje przyczółki w Rosji, ba, mają swoje gospodarstwa w Rosji, prowadzą wielką produkcję i zaopatrują Unię Europejską.
Tak, to niech mi pan wytłumaczy. Jeżeli chodzi o zboże z Ukrainy, Polska mogła przeciwstawić się Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i wprowadzić embargo. Dlaczego nie wprowadził polski rząd przez tyle czasu embarga na rosyjskie zboże?
Nie wiem. Nie wiem, to jest pytanie, na które też nie mam żadnej odpowiedzi. Uważam, że jest to nadużycie i skoro bardzo mocno piętnujemy Rosję za zbrodnicze działania na Ukrainie, to powinno dotyczyć embargo nie tylko produktów żywnościowych z Ukrainy, ale również, a może w pierwszej kolejności z Rosji. Tylko, że rząd polski ma niewiele tu do powiedzenia, bo odbywa się to przez import ogromnych firm międzynarodowych. Tu jest jeszcze jeden skandal, o którym muszę wspomnieć. Najważniejszy port zbożowy w Polsce, który na brzeże jest państwowe, był dzierżawiony przez prywatną firmę Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni, który był przygotowany przeze mnie, żeby to przejął operator państwowy, albo Krajowa Grupa Spożywcza, albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można to było uczynić, na to miałem zgodę prokuratorii generalnej, można to było uczynić bez przetargu i firma państwowa w imieniu rządu polskiego trzymałaby rękę na eksporcie zboża, we wrześniu przy całkowitej bierności ministra rolnictwa i ministra aktywów został ogłoszony przetarg, który wygrała firma kanadyjska, globalna firma z siedzibą w Holandii, która nie jest jeszcze podpisana umowa. Ta firma będzie decydowała na 30 lat o eksporcie zboża z Polski, nie rząd polski.
Czyli rozumiem, że i Jacek Sasin, i pan Robert Telus nic w tej sprawie nie zrobili, a mogli.
Informowałem zarówno Ministerstwo Aktywów, jak i ministra rolnictwa. Umowa jeszcze nie jest podpisana. To jest śmiertelne zagrożenie dla rynku zboża w Polsce. Trzeba wstrzymać podpisanie tej umowy. To nabrzeże przeładunkowe, które wymaga niewielkich modernizacji, powinno pozostać w rękach polskiego rządu, który wtedy będzie również gwarantował rolnikom, polskiemu rynkowi możliwość niezakwestionowanego importu po rozsądnych cenach, będzie trzymał eksport zboża. Natomiast jeżeli oddamy to głównemu operatorowi na świecie, to polskie rolnictwo będzie trzymane za gardło. Nie wolno do tego dopuścić. Ja o tym mówiłem, niestety to jak grochem o ścianę.
Teraz pan ten apel ponawia, my będziemy o tym apelu pamiętać. I na koniec też postać byłego ministra rolnictwa. Dlaczego Robert Telus, panie ministrze, nie ujawnił tej listy importerów zboża z Ukrainy? Zrobiła teraz dopiero to nowa ta minister, która najprawdopodobniej będzie nie za długo na swoim stanowisku, pani Gębicka. A nawet jak opublikowała już tę listę importerów zboża z Ukrainy, to bez kwot, bez wartości, tylko po prostu suchy dokument. Dopiero dziennikarze portali rolniczych dotarli do tych stawek, do tych wartości. Dlaczego czekano tyle czasu?
Nie wiem, czego bał się Telus, a wcześniej Kowalczyk. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych i nigdy nie było, by opublikować tę listę. Ja prosiłem Telusa, błagałem o to. Cały czas jakieś bajki opowiadał, że on ma tylko część listy, część jest gdzie indziej. NIK pokazuje, że on nie wystąpił o to, żeby ujawnić listę Krajowej Administracji Skarbowej. Ja przypomnę, kiedy byłem ministrem rolnictwa, dwukrotnie publikowałem listy importerów, raz mięsa surowego, firm, które nie chciały kupować od polskich rolników wieprzowiny, i mleka surowego, tych firm, które importowały, nie chcąc kupować od polskich rolników.
Zaskoczyła pana ta lista, panie ministrze?
Natomiast ta lista musi być uzupełniona o wielkość tego importu, bo czym innym jest to, że ktoś, to ma, nie wiem, fermę świń, czy tam miał jakieś kurniki, miał samochód ciężarowy, pojechał na granicę i przywiózł parę dziesiąt ton zboża, a czym innym firmy, które zarobiły miliardy, sprowadzając miliony ton zboża do Polski. Ta sprawa musi być wyjaśniona, a mówiąc wprost, nie wiem, czego Telus się obawiał. Nieopublikowanie tej listy, mówiłem o tym również bardzo otwarcie przed wyborami, było gwoździem do trumny w wyborach dla PiS-u na obszarach wiejskich, bo ludzie do ostatniej chwili czekali, że ta lista będzie opublikowana, traktując to jako papierek lakmusowy również pewnej uczciwości ze strony naszej formacji, tej, w której jestem 22 lata, czekali do końca, żeby te listy były opublikowane, bo jeżeli nie będą opublikowane, i to mi mówiło dziesiątki ludzi, to będzie podejrzenie, że jest to jakiś deal biznesowo-polityczny.
Farmer.pl opublikował tę listę, która ujawnia wartości importu, między innymi Złote Ziarno, Witera Polska, Komagra, BZK Group, Biograin, Uptrading,
tak
Cedrop.
Tak jest, największe firmy globalne rządzące na rynku polskim.
Cedrop, Krom, Agrolog, i tam są już te wartości. Czy pana zdziwiły te firmy i te nazwy?
Nie, to są największe firmy handlujące zbożem w Polsce. Część z nich ma nawet swoje gospodarstwa na Ukrainie. Czyli stworzono mechanizm, ponoć w zgodzie z prawem europejskim, mechanizm złodziejski, mechanizm, który zniszczył polski rynek zboża i sprawił, że rolnicy stali się, już nie chcę tu złych słów używać, nie mają gdzie sprzedać, ceny zboża bardzo spadły, pomimo tego, że wszyscy ostrzegali, jakie będą skutki.
I naprawdę na koniec, bo widzę, że czas nas goni, dane Eurostatu. Udział Rosji w przywozie do Unii Europejskiej większości produktów, takich jak oleje naftowe, gaz ziemny, nikiel, żelazo, się zmniejszył, ale ciekawy wątek i ciekawy punkt, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne. Tutaj trend się zmienił. Po wybuchu wojny w trzecim kwartale 2023 roku, panie ministrze, import do Unii Europejskiej się zwiększył o 27%. Nawozy sztuczne powinny znaleźć się więc na liście sankcji. Czy my jesteśmy uzależnieni i sobie nie poradzimy jako Unia Europejska bez tych nawozów z Rosji?
To są konsekwencje tego, że zarówno żywność, jak i produkty do jego wytwarzania, czyli również nawozy, nie zostały objęte sankcjami. Europa nie jest uzależniona od surowców rosyjskich, można je pozyskiwać w innych regionach świata. Owszem, między innymi sól potasowa z Białorusi i niektóre elementy z Rosji są bliskie i firmy chętnie z nich korzystały, ale jeżeli walczymy z Rosją, walczymy z jej zbrodniczym reżimem i próbą nie tylko zniszczenia Ukrainy, ale przecież to jest dla nas śmiertelne zagrożenie, to powinny być również odcięte źródła finansowania tego funduszu wojennego, budżetu wojennego Putina, i nawozy, podobnie jak i żywność z Rosji, powinny być objęte embargiem. Ale to Polska jest za słaba, by to wymusić, a interesy...
A ja dalej się nie będę z panem zgadzać, bo zboże z Ukrainy mogliśmy zawetować i wprowadzić embargo, tak jest, więc nie jesteśmy za słabi, panie ministrze.
Mogliśmy to zrobić dużo wcześniej.
Mówił pan Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy jeszcze doradca prezydenta Andrzeja Dudy?
Ja kieruję Radą do Spraw Wsi i Rolnictwa pana prezydenta. Dementuję, nie jestem doradcą, bo musiałbym zrezygnować z bycia posłem. Cieszę się, że pan prezydent ma bardzo kompetentną radę, która notabene zbierze się pojutrze, by dyskutować ważne tematy. Natomiast doradzam panu prezydentowi, ale nie jestem formalnie doradcą prezydenta. Dla mnie bycie posłem, reprezentantem ogromnej ilości ludzi jest sprawą zasadniczą.
Może uda się razem z panem prezydentem wpłynąć na sprawy portu, o którym pan mówił.
Pan prezydent bardzo się interesuje sprawami rolnymi. Mamy tutaj rzeczywiście obrońcę, ale wstrzymanie procedury przetargowej to była decyzja i możliwość zawetowania, decyzja rządu, tego nie uczyniono. To niech w ostatniej chwili chociaż ze względu na bezpieczeństwo strategiczne państwa odstępujący rząd unieważni ten przetarg i wstrzyma podpisywanie umowy.
Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
Dziękuję.
A nie, panie ministrze, jeszcze pytanie. Czy pan jest patronem Radia Wnet?
Nie, nie jestem patronem.
No właśnie, bo jest taki portal Patronite.
To jest jakieś moje widocznie niedopatrzenie, bo współpracuję z wami, więc jeżeli trzeba was wesprzeć, chętnie to uczynię. Tylko proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to uczynić.
patronite.pl/radiownet. Może pan dołączyć do załogi żółtej łodzi podwodnej, zostać bosmanem, zostać kapitanem, zostać komandorem i płynąć z nami.
Mnie takie zaszczyty raczej nie interesują. Jestem prostym rolnikiem, więc to mi wystarczy, ale chętnie was wesprę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i panią redaktor, wszystkich waszych słuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. I do spotkania na patronite.pl/radiownet.
Miłośniczka psów z Wrocławia dziś fryzurę swą poprawia. Kręcąc loczka decyduje. Trzeba wesprzeć. Tak to czuję.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Reklama.
Gospodarka.